Drodzy, proszę, otwórzcie Księgę Izajasza, rozdział 43, który był czytany, ale my przeczytamy wersety poprzedzające, te, które słyszeliście. Wersety 1-7, Izajasza 43, 1-7. Lecz teraz tak mówi Pan, który Cię stworzył, Jakubie, i który Cię ukształtował, Izraelu. Nie bój się, bo Cię wykupiłem. Nazwałem Cię Twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą, a gdy przez rzeki, nie zaleją Cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali Cię. Bo ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie. Dlatego, że jesteś w moich oczach drogi, cenny, ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą, ze wschodu przywiodę Twoje potomstwo i z zachodu zgromadzę Cię. Do północy powiem wydaj, a do południa nie zatrzymuj. Przyprowadź moich synów z daleka i moje córki z krańców ziemi. Wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. Boże, wznosimy dzisiaj do Ciebie, prosząc Cię o Twoje błogosławieństwo, na Twoje słowo, na nasze uszy, Panie, nasze serca, aby uchwyciły się Ciebie, Twojej wizji naszego życia, aby, Panie, biblijne obrazy, biblijne schematy dotyczące nas, naszego życia tutaj nam towarzyszyły na co dzień, byśmy nie dali się też ponieść jakimś innym definicjom naszego życia, ale byśmy, Panie, trwali w tym, co Ty mówisz o nas. Prosimy Cię, dodaj nam wytrwałości, dodaj nam wiary i mocy, by nie załamywać się pomimo przeciwności, by trwać wiernie na kursie, który Ty dla nas obrałeś. Prosimy Cię o to przez Jezusa. Amen.
Amen.
Drodzy, żyjemy w zasadzie w świecie, który oferuje nam wiele różnych definicji tego, czym jest nasze życie. Czasami są to definicje niekoniecznie się wykluczające, tak? Bo to, że jesteśmy obywatelami nieba i obywatelami Polski, to akurat też na podstawie Biblii możemy dowodzić, że te dwie perspektywy się nie wykluczają. Ale właśnie z drugiej strony, gdybyśmy mieli przyjąć jakąś typowo materialistyczną perspektywę tego, że żyjemy tutaj tylko po to, by, nie wiem, by zarabiać, by być trybikiem w całym funkcjonowaniu naszego państwa, tak? Co zresztą niektórzy próbują wprowadzać, tak? Na różne sposoby, mniej lub bardziej świadomie, no to z tym już mielibyśmy problem, tak? Może kwestia polega na tym, mały problem jest w tym, że tak jak żyliśmy sobie przez ten cały czas, nie za bardzo może przykładaliśmy te biblijne obrazy do tego, czym jest nasze życie. Może nie wiem, wielu żyło tak, że po prostu to życie jest po coś. Nie wiem, to życie jest może, i tutaj możemy sobie wymyślać różne cele, różne potrzeby. Ale Biblia uczy nas bardziej sprecyzowanego, że tak powiem, spojrzenia na to, po co tu jesteśmy, dokąd to zmierza i dlaczego jest tak ciężko czasami. Bo Biblia też nas nie okłamuje, że nie wiem, życie teraz w Chrystusie jest różowe i wolne od trosk, problemów. Nie. Czasami właśnie dlatego, że poznaliśmy prawdę, widzimy więcej problemów niż widzieliśmy wcześniej, tak? To tak troszkę jak w Matrixie, połknęliśmy tą właściwą tabletkę i nagle zobaczyliśmy, jak rzeczy się mają i nie zawsze nam się to podoba. Natomiast dzisiaj, drodzy, nie wiem, o ile zwróciliście uwagę na pierwsze przynajmniej trzy czytania, mam na myśli też z psalmem. One wszystkie koncentrują się na jednym zagadnieniu dotyczącym naszego życia i to jest zagadnienie wygnania. Wygnania. Jest Exodus, jest wyjście, jest też wygnanie, jest jakiś kolejny cel. I Biblia, w zasadzie poza tym czytaniem chyba z Ewangelii Łukasza, bo ono troszkę może odbiega tematycznie od tego, co inne mówią, Ale Biblia wyraźnie uczy, że nasze obecne życie jest życiem nie tym już, które dotarło do celu, ale tym, które zmierza do celu. Prawda? Paweł też przecież w liście do Filipian, jak słyszeliśmy, mówi, że on usilnie zdąża do celu. Tak? To jest jakaś aktywna czynność, aktywna działalność. On jest ukierunkowany na cel, na pewien przyszły stan rzeczy. Jeśli chodzi o Księgę Izajasza, drodzy, to myślę, że tą księgę można by podsumować chociażby w ten sposób, że Izrael, czy człowiek Boży został powołany do tego, by być Bożym sługą, a bycie Bożym sługą to znaczy też między innymi niesienie świadectwa o Bogu tam, gdzie jesteśmy, tam, gdzie żyjemy. Ale człowiek nie jest w stanie podołać temu zadaniu. Izrael przez wiele, wiele wieków grzeszył, jakby sprzeniewierzając się swojemu dziedzictwu. I dlatego idzie na wygnanie, dlatego jest na wygnaniu, dlatego Izajasz wcześniej, we wcześniejszych rozdziałach zapowiada wygnanie. Później w kolejnych rozdziałach czytamy, że potrzebny jest ktoś inny, kto musi stanąć w miejsce Izraela. Potrzebny jest doskonały sługa, by wypełnić tę rolę. I wiemy, że ostatecznie odnosi się to do Chrystusa. Ale ogólnie rzecz biorąc, słuchajcie, nam się wydaje, z jednej strony Biblia nam też czasami mówi, że pewien powrót z wygnania już nastąpił. Żydzi, którzy przyjmowali Chrystusa, przechodzili jakby przez Jordan, aby symbolicznie na nowo posiąść ziemię. Ale z drugiej strony Biblia też mówi, że obecne nasze położenie w takim kosmicznym wymiarze, w takim wymiarze eschatologicznym, to jest jeszcze tak, jakbyśmy byli ciągle na wygnaniu. Tak? Podam wam kilka fragmentów. 1 Piotra 1:1. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. Wydaje się, słuchajcie, że on tylko mówi o obszarach geograficznych, ale teologowie wskazują, że chodzi o coś więcej, że chodzi o rozproszenie. Wierni, Kościół jest rozproszony pomiędzy poganami, pomiędzy narodami. 1 Piotra 2:11 do 12. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy, tak, czy uchodźcy, wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Czyli znowu Piotr, rozdział później, mówi o tym, że wierni żyją wśród pogan, aby świadczyć o Bogu, aby być sługą Bożym, tak? Wśród pogan. List Jakuba 1:1. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia 12 pokoleń, które żyją w rozproszeniu. I znowu, może z jednej strony nam się wydawać, że chodzi tylko o miejsca geograficzne, ale wydaje mi się, że chodzi o coś więcej, że Kościół jest z definicji ludem, który nie gromadzi się już na jednej ziemi, ziemi Izraela. Tak, to nie jest nasza ziemia, czy nawet, nie wiem, jakikolwiek inny kraj. To nie jest nasz koniec naszej pielgrzymki, to nie jest nasza ziemia obiecana, ale raczej żyjemy w sytuacji, w której ziemia obiecana ciągle na nas czeka, a my jesteśmy jakoby na wygnaniu, jakoby żyjemy w rozproszeniu. Ciekawe jest też to, co mówi list do Rzymian. List do Rzymian, 8 rozdział, mówi, że nie tylko my, ale nawet całe stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, zostało poddane znikomości i jest w niewoli obecnie, w pewnej niewoli jeszcze tego ciała Adama, można powiedzieć, tego pierwszego człowieka, który właśnie okazał się niewierny Bogu. I całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd. I my sami, którzy posiadamy zaczątek, którzy posiadamy rękojmie, powiedzmy, czy pierwociny ducha. Wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego, tak? Więc jest kilka fragmentów, przynajmniej w Nowym Testamencie, które sugerują, że no, jesteśmy, chociaż jesteśmy już wyzwoleni przez Chrystusa, to jednak nasze zbawienie się jeszcze realizuje, ono jeszcze ujrzy swoje zwieńczenie, tak? Swoje zakończenie i my żyjemy w takim rozdwojeniu, już jeszcze nie, bardzo często w teologii, mówiąc o eschatologii, mówi się właśnie za pomocą tych dwóch biegunowych stwierdzeń, już jeszcze nie, tak? Z jednej strony już widzieliśmy Chrystusa, z jednej strony już doświadczyliśmy łaski Bożej, ogromu miłości Ojca, a z drugiej strony jeszcze nasze adamowe ciała, że tak powiem, jeszcze nasza adamowa natura nas tutaj przytrzymuje. Także bardzo często właśnie w Biblii Biblia nam przypomina, Biblia nam uświadamia, że tkwimy w pewnym takim stanie, który można nazwać wygnaniem. I powinniśmy pomyśleć, nie wiem, na początku o Adamie i Ewie oczywiście, myśląc o wygnanych. Oni zostali wygnani z miejsca, które było im przychylne, prawda? I znaleźli się w położeniu i w miejscu, które było im nieprzychylne. Zresztą na tym polegała część kary Bożej, że Bóg powiedział do Adama, że jak pójdziesz do ziemi, to w pocie czoła, w trudzie będziesz się z tej ziemi żywił. No i później widzimy, że życie wszystkich wiernych ludzi, Abrahama, Izaaka, Jakuba, Józefa, to jest jednak życie, które przechodzi przez trud, które przechodzi przez wyzwania, tak? Abraham, pamiętacie, ile rzeczy musiał zmagać się z Faraonem w Egipcie, musiał zmagać się z królami, którzy porwali jego bratanka Lota, musiał zmagać się z królem Geraru, tak? U Filistynów. Także i nawet ostatecznie też za swojego życia nie doświadczył obietnicy ziemi, tak? Ale on patrzał na, jak to mówi list do Hebrajczyków, patrzał na tą prawdziwą ojczyznę, na tą prawdziwą ziemię. Z drugiej strony powinniśmy pomyśleć o innych wygnaniach, chociażby wygnaniu Izraela. I to jest ciekawe, co mówi Jeremiasz o tym wygnaniu, że to jest tak, że Bóg idzie z wygnańcami do tego miejsca, w którym są. Bóg im tam błogosławi, dlatego oni się powinni modlić o pomyślność tego miejsca. Później Ezechiel dokładnie w ten sam deseń przypomina wygnańcom, że to jest teraz ten czas, to miejsce, które Bóg dla was przeznaczył. Podobnie jest z Danielem, zobaczcie, tak, który idzie na dwór Nebukadnezara i co? No i służy wiernie Bogu, jest wierny Bogu i służy lojalnie królowi, czy wiernie królowi. Wiadomo, że są granice lojalności, są granice wierności względem króla, ale takich granic nie powinno być względem Boga, tak? Także poniekąd to są te wszystkie obrazy, które określają typologicznie, symbolicznie nasze życie. To, gdzie obecnie jesteśmy, to nam powinno uświadomić, że to nie do końca jest nasze miejsce i nasz czas. I to wcale nie powinno z drugiej strony przysparzać nam problemów, żeby być tutaj zaangażowanymi. Żeby tak jak Jeremiasz nam dokładnie powiedział tamtym naszym ojcom wierze, a my mając ich wiarę powinniśmy też to uchwycić, że no, powinniśmy teraz żyjąc w rozproszeniu, żyć pełnią życia, budować domy, żenić się, tak? Tam Jeremiasz dokładnie tak mówi, że tam, gdzie was Bóg pośle, postawi, do którego miasta pójdziecie w Babilonii, tam budujcie domy, tam sadźcie winnice, zakładajcie ogrody, tam się żęcie, miejcie swoje dzieci, synów i tak dalej. Bo to nie o to chodzi, że jesteśmy z daleka od Boga. Nie, Bóg, jak nawet księga Ezechiela pokazuje, Bóg idzie z wierną resztką, z wygnańcami idzie na wygnanie. Bóg jest z wiernymi na wygnaniu. Także Bóg w swojej ogromnej łasce towarzyszy wiernym na wygnaniu. I zobaczcie, co tutaj dzieje się w tym tekście w Księdze Izajasza 43. Bóg przede wszystkim przypomina swoim wiernym, że dokładnie, jeszcze się to, że tak powiem, ten drugi Eksodus nie odbył, ale Bóg przypomina im: nie bój się, jesteś moim, jestem twoim stwórcą, ukształtowałem cię, jestem twoim wykupicielem i nazwałem cię po imieniu. Słuchajcie, nic to innego, jeśli Bóg nazywa kogoś po imieniu, to nic to innego jak stwierdzenie ojcostwa. Tak? W Biblii bardzo często albo matka nazywa rzeczy, albo właśnie Bóg na początku nazywa rzeczy, jakie są. I kiedy Bóg nazywa nas imieniem, to znaczy, że jesteśmy Jego. Że On jest nad nami i On jest naszym Ojcem, naszym Stwórcą. Innymi słowy można powiedzieć, Bóg tutaj ogłasza uchodźcom, wygnańcom, że jesteśmy Jego umiłowaną rodziną, mamy do czynienia z najbliższym krewnym i zapewnia tutaj Izraela i też typologicznie nas przez Izraela, że zatroszczy się o nas w tym często wrogim, nieujarzmionym świecie. Tak? Ten świat jeszcze, jak widzimy, jak doświadczamy tego, nie w 100% należy do Chrystusa, ale Bóg zapewnia, że On się o nas zatroszczy w tym nieujarzmionym świecie. Ale chyba najbardziej unoszące ducha są kolejne wersety. Zastanówmy się nad wersetem drugim. Gdy będziesz przechodził przez wody, zobaczcie, to jest przejście przez wody, to jest Eksodus, będę z tobą, gdy przez rzeki nie zaleją cię, gdy będziesz przechodził przez ogień, pamiętacie Daniela i jego przyjaciół, trzech przyjaciół Daniela wrzuconych do pieca, nie spłoniesz, płomień nie spali cię. Słuchajcie, gdyby naszym Bogiem był Allah, dajmy na to, nigdy byśmy takich słów nie usłyszeli. On pozostaje Bogiem odległym. Ludzie muszą się podporządkować Jego żelaznej, nieczułej woli, można by powiedzieć, tak w skrócie. Gdybyśmy byli buddystami, też byśmy takich słów nigdy nie słyszeli, bo oczywiście w buddyzmie bogowie Bóg się unosi ponad cierpieniami. Tak? Chodzi o to, żeby wyrwać się w jakiś stan nirwany i jakby nie zidentyfikować się z tym bólem, który doświadcza nasze ciało. Tak? Ale my słyszymy te słowa z ust prawdziwego Boga i On mówi właśnie, że ja jestem z wami w waszych wszystkich doświadczeniach, właśnie przechodzenia przez wodę, przechodzenia przez ogień. On jest z nami na wygnaniu w naszych codziennych doświadczeniach i cierpieniach. Zobaczcie, nasz Bóg, i to pokazuje nam najlepiej w Chrystusie, On przychodzi na cierpiący świat i cierpi, przychodzi do umierającego świata i umiera, przychodzi na przeklęty świat i staje się przekleństwem. Żadna z tych rzeczy, słuchajcie, nie jest mu obca. Nie? Nasz Bóg pokazuje, że jest z nami, ze swoimi umiłowanymi dziećmi. Także słowa, słuchajcie, będę z tobą, są bardzo, bardzo tutaj istotne. Czasami my to tak czytamy, to jest zlepek trzech takich wyrazów, będę z tobą, tak? Na ile w ogóle można to rozważać, ale to są bardzo, bardzo mocne słowa tutaj w hebrajskim. To nie jest jakoś tam mało zobowiązujące, słuchajcie, od czasu do czasu rzucę na ciebie okiem, od czasu do czasu pomyślę o tobie, tak? Czasami tak jak my mówimy, dobra, będę się o ciebie, pomodlę się o ciebie, tak? No to jak tam sobie przypomnę, za dwa dni to się o ciebie pomodlę, tak? Czasami my tak po prostu nie jesteśmy w stanie nawet tego wszystkiego ogarnąć i tak odpowiadamy, ale dla nas to jest takie troszkę odległe, nie? Tutaj będę z tobą, słuchajcie, oznacza dokładnie to, że Bóg jest z nami w każdym momencie. W każdym momencie, kiedy przechodzimy przez wodę i gdy przechodzimy przez ogień. Oba obrazy to są obrazy zarówno sądu, jak i wybawienia, bo przez wodę, tak, przez zwały wód przechodzimy do nowego życia, przez ogień zostajemy oczyszczeni i transformowani po to, by się Bogu podobać. Wszystko to, słuchajcie, te dwie skrajności pokazują nam, że Bóg, cokolwiek się nie wydarzy, Cokolwiek się nie wydarzy w naszym życiu, jakiekolwiek te dwa ekstrema by nie były i wszystkie inne trudne sytuacje pomiędzy tymi dwoma ekstremami, woda i dwa wielkie żywioły, Bóg będzie ze swoim ludem, Bóg będzie z nami. Także dzięki Niemu, słuchajcie, możemy przechodzić przez wody nie tonąc i możemy przechodzić przez ogień nie spalając się. I właśnie takie zawierzenie Bogu, słuchajcie, w te słowa będę z Tobą powodują i powinny powodować tu w naszym życiu na wygnaniu, pośród różnych trudów, że będziemy w stanie znieść różne przeciwności, będziemy w stanie pozostać wiernymi, a nawet będziemy w stanie żyć spokojnie. Tak? Bo to jest cały czas ten obraz z Jeremiasza i z Ezechiela. Że tam, gdzie pójdziesz, wydaje się, że pójdziesz do wrogiego kraju. Wydaje się, że twoje życie będzie niepewne. Bóg mówi nie. Uwierz mi, ja jestem z tobą. Spokojnie. Zbuduj tam dom. Zasadź winnicę. Nie bój się. Jestem z tobą. Jesteś na wygnaniu, ale jestem z tobą na tym wygnaniu. Dzisiaj możemy powiedzieć, że my wiemy, że to doświadczamy przez Ducha Świętego, który jest zaangażowany w nas, zaangażowany w utrzymywanie naszej wiary i nie daje nam zginąć, tak? I On nam przypomina, że nie jesteśmy sami. Ale mamy jeszcze większe zapewnienie o Bożej miłości. Zobaczcie na wersety 3 i 4. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem, ja, Święty Izraelski, Twoim Wybawicielem. Daję Egipt na okup za Ciebie, Etiopię i Sabę zamiast Ciebie, dlatego że jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja Cię miłuję, więc daję ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. Wow, to jest, słuchajcie, niesamowite. Z jednej strony hebrajski tutaj raczej sugeruje, że ten werset trzeci powinniśmy odczytywać w czasie przeszłym, czyli ja dałem Egipt na okup za Ciebie, ja dałem Etiopię i Sabę na okup za Ciebie, a narody oddam, dam ludzi za Ciebie i narody za Twoje życie. O co chodzi, słuchajcie? To nam pokazuje jeszcze chyba większą miłość Boga do nas, że Bóg jest w stanie, słuchajcie, poświęcić narody dla swojego umiłowanego ludu. Znowu, to wkraczamy na trochę grząski grunt i dzisiaj by się, nie wiem, moi koledzy, może teologowie niektórzy obrazili z tego względu, że Bóg czyni różnicę, ale tak dokładnie jest. Bóg czyni różnicę między swoją rodziną a pozostałymi. Rzeczywistość oczywiście jest taka, że Izrael niczym się nie różnił od Egiptu, ani od Saby, Etiopii, innych ludów. Czcili tych samych fałszywych bogów, jak czytamy w Jozuego 24:14. Byli nawet też ślepi i głusi w swoim buncie, ale Bóg wyzwolił ich, dając im nowe życie i dając za ich życie, to chyba widzimy najlepiej właśnie w Egipcie, dając za ich życie pierworodnych Egiptu, tak? Pamiętacie, że od początku w Biblii pierworodny wykupuje człowieka, czy nie? Wierzycie w to, czy nie, że pierworodny wykupuje człowieka? Zobaczcie, rodzaju 4:4. Abel przynosi ofiarę Bogu i to jest ofiara z pierworodnych. Wyraźnie tam jest napisane, spójrzcie do Biblii, że ja to wam zacytuję, że ofiara za człowieka jest z pierworodnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i stłuszczył ich. I co? I Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. No, problem z Kainem był jeden, tak, że on niewłaściwie złożył te ofiary, w niewłaściwej kolejności, niewłaściwy sposób. A Abel, jako pierwszy prorok i kapłan, pokazuje nam właśnie, że od początku Bóg przyjmuje ofiarę z życia pierworodnych za innych. Także kiedy Bóg powołał do życia swego syna Izraela, ofiarował za nim pierworodnych Egiptu. I o tym czytamy w Księdze II Mojżeszowej 4:22-23, później 11. Pierworodztwo w Biblii zawsze jest poświęcone. 13 rozdział Księgi Wyjścia właśnie II Mojżeszowej mówi, że każde pierworodne, które otwierało, ono będzie poświęcone i każdego pierworodnego Bóg nakazuje wykupić przez zastępstwo, przez lewitę. Lewita staje się ofiarą, to jest dokładnie to myślenie. Lewita staje się ofiarą, ale jako ofiarą żywą, po to, by każdy pierworodny Izraela mógł żyć. Tak? Po to, by Izrael mógł żyć, po to, by syn pierworodny mógł żyć. Bóg powołuje lewitów, którzy są w zasadzie ofiarami na ołtarzu Bożym, można powiedzieć. To do tego się odwołuje apostoł Paweł w liście do Rzymian w 12 rozdziale, mówiąc, a wy ofiarujcie swoje ciała, swoje życie jako ofiarę żywą, miłą Bogu. Tak? Taka powinna być duchowa służba wasza. Pierworodne niewykupione, też przypomina nam 5 Księga Mojżeszowa, 5 rozdział, 19-20, ginęły na ołtarzu, a pierworodne oczywiście, jeśli zabrakło lewitów za każdego pierworodnego Izraela, to trzeba było ekwiwalent pieniężny tam uiścić. Gdy dochodzimy do końca Starego Testamentu, Bóg przypomina w Księdze Micheasza 6-7, że to właśnie cały jakby schemat właśnie opierał się na tym, że to pierworodny może odkupić występek i grzech duszy, ale tam wyraźnie jest głos prorocki słyszany, że czy mój pierworodny może mnie odkupić? No i odpowiedź jest nie, nie mój własny pierworodny. Za chwilę w kolejnym proroctwie, proroctwie Zachariasza w 12 rozdziale okazuje się, że nie własny pierworodny jest w stanie nas odkupić, ale pierworodny, którego przygotował Bóg. To jest ten, który przychodzi, którego przebili. To jest zapowiedź tego, co się stanie z Chrystusem w proroctwie Zachariasza. I oczywiście Nowy Testament. Ostatecznie nam już to potwierdza z całą pewnością, że naszym pierworodnym, naszą ofiarą jest Chrystus. Kolosan 1:15. Chrystus jest pierworodnym Boga. On jest nowym człowiekiem, nowym Adamem w miejsce starego Adama. Jego życie jest podmienione za nasze życie, rozumiecie? To jest tak, jak naprawdę ktoś by, nie wiem, mógł... Jeśli chodziłoby o to, żeby się to zgadzało w rachunkach gdzieś, oczywiście to jest duże uproszczenie, ale to pomyślcie tak, jak, nie wiem... Właśnie ktoś stanął za kogoś, by ten nie musiał ginąć. Nie wiem, tak mi teraz przyszło do głowy Maksymilian Kolbe, więc się nie obraźcie, ale w obozie tak on podmienił życie za życie, żeby tamto życie ocalić. I widać, że tutaj Bóg też dokładnie pierworodnego, swojego pierworodnego ofiarował za nas. I dzięki tej ofierze zastępczej możemy żyć. Dzięki działaniu tej Bożej miłości. Zobaczcie, On nas czyni swoimi dziećmi, swoim dzieckiem, składając w ofierze swoje dziecko. Coś niesamowitego, tak? W ogóle dla rodziców, dla ojców chyba, żeby coś takiego uczynić. Zobaczcie, inni musieli zginąć, ponieważ Bóg zdecydował, że Jego lud, że my jesteśmy dla Niego bardzo cenni. On postanowił, że do Niego będziemy należeć i dlatego zapłacił za nas cenę życia kogoś innego. Tak Mu na nas zależy. I te wersety 3-4 mówią, zobaczcie, o najprzedniejszych ludach tamtych czasów. Egipt, ziemia Kusz, czyli Etiopia, Saba, to są najlepsze cywilizacje starożytnej Afryki. Mogłoby się wydawać po ludzku. Ocalmy, nie wiem... posługując się modelem ewolucyjnym. Ocalmy najlepszych, zniszczmy słabych. Nie? Ocalmy najlepszych, zniszczmy słabych. Ale Bóg wybiera najlepsze cywilizacje tamtych czasów. I oczywiście są to cywilizacje bezbożne, chodzące daleko od Boga, uparte, jak widzimy po Faraonie. Bóg z swej miłości do swojego ludu potrafi wydać tamte cywilizowane narody, aby Jego umiłowani mogli żyć. Życie Boga Egiptu, życie Faraona, życie syna Faraona za życie Egiptu, życie Izraela, przepraszam. Także to jest niesamowita, myślę, zachęta, chyba największa z tego fragmentu, że Bóg w miłości do swoich umiłowanych, wybranych, potrafi wydać innych, ale tym bardziej swojego umiłowanego, pierworodnego Syna. Tak? Tym bardziej, słuchajcie, apostoł Paweł ma wszelkie podstawy w piśmie u Izajasza i w innych miejscach, żeby stwierdzić, słuchajcie, cóż nam jeszcze potrzeba? Jeśli mamy taki dowód miłości Ojca do nas, cóż nam jeszcze potrzeba? Jakiego innego poświadczenia Bożego, jakiego innego poświadczenia Bożej miłości powinniśmy szukać, skoro Bóg wydał za nas swojego własnego Syna? Jak możecie wątpić, Paweł mówi do Rzymian, że wraz z Nim darował nam samego siebie? Jak możecie wątpić? I to jest ten sam list, przypominam, który mówi, że całe stworzenie jest jeszcze na wygnaniu, tak? Więc to nie oznacza, że życie będzie teraz już tylko łatwe, ale to oznacza, że Bóg wydał sam swojego umiłowanego Syna, przez co nam pokazał, że jest z nami we wszystkim, w naszych doświadczeniach, w naszych cierpieniach i trudach. On nas nie opuszcza tutaj na tym wygnaniu, nam towarzyszy. Towarzyszy nam po to, byśmy my byli sługą Bożym, byśmy byli tym prawdziwym sługą, o której mówi właśnie Księga Izajasza w tych pięknych pieśniach, bo to jest pieśni sługi Pana, mówią właśnie o tym, że Izrael powinien być tym posłusznym sługą. Także słuchajcie, pomimo trudów, pomimo wysiłków, pomimo przeciwności w tym życiu, możesz być pewien, że dla Boga jesteś kosztowny, że choć żyjesz pośród trudów wygnania, w nie do końca sprzyjającym środowisku, ja wiem, przyzwyczailiśmy się do naszych miast i jest nam tam nawet dobrze i dobrze, bo Bóg mówi, że nie zawsze doświadczenie wygnania to jest tylko mozuł i trud. Nie, można wieść normalne życie, można sadzić winnice, można budować domy, można mieć synów i córki, można się cieszyć. Dlatego właśnie, że pomimo tego, że jesteśmy daleko od ojczyzny, to Bóg jest tutaj z nami. Bóg jest z nami tutaj, nie? W naszych dzielnicach, na Maślicach, Stabłowicach, na Zaciszu, tak? Na Zalesiu jeszcze nikt nie mieszka, w centrum, koło rynku i tak dalej, nie? Są różne przeciwności, różne doświadczenia, ale Bóg jest z nami, ze swoimi błogosławieństwami. Także Biblia nam po prostu dzisiaj przypomina przez ten fragment, że tak, nasze doświadczenia są wspaniałe w Bogu, ale one po tej stronie życia są trochę takie słodko-kwaśne. Słodko-gorzkie, nie wiem, jakbyście... takie dwa pomieszane smaki. Z jednej strony czujemy, smakujemy dobroci Bożej, Jego błogosławieństw, a z drugiej strony no, czasami musimy tę gorycz też upadku jeszcze przełknąć, tak? Bo ciągle doświadczamy grzechu w naszym ciele, w naszym życiu. Jesteśmy ciągle jeszcze, dopóki nie zmartwychwstaniemy, ciągle jesteśmy w jakiś sposób przyklejeni do tego starego Adama, tak? Mówiąc o ciele. Także pozostaje może tylko to pytanie. Po co to wszystko? Czemu wygnanie? Czemu ten trud? Zobaczcie, no Biblia, można by wiele mówić, no wiecie, filozofowie, teologowie od wieków i chyba po wieki będą zadawali pytanie o teodycee, istnienie zła, po co to wszystko. No i jest to pewne misterium, jest to pewna zagadka, wszystkiego może nie zrozumiemy, ale Bóg mówi jedno, słuchajcie, wszystkich, którzy są nazwani moim imieniem, i których ku swojej chwale stworzyłem, których ukształtowałem i uczyniłem. To wyrażenie, tych, których nazwałem moim imieniem, stworzyłem ku swojej chwale. Ku swojej chwale. Bóg nas stworzył, ukształtował, kupił za cenę życia innej osoby dla swojej chwały. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie dla siebie. Może byśmy woleli być tam już. Nawet apostołowi Pawłowi się udało raz wyrazić to w liście do Filipian, że widziałby, że z Chrystusem byłoby już lepiej, ale jesteśmy tu nie dlatego, że Bóg jest złośliwy, nie dlatego, że On nas nie kocha, nie dlatego, że chce nam coś udowodnić, chce nam w jakiś sposób dopiec jeszcze, żeby nasze kości już rzeczywiście do końca doświadczyły cierpienia. Nie, przecież cierpienie poniósł na sobie Chrystus. On, słuchajcie, chce, żebyśmy żyli tu dla Jego chwały. Jego celem jest, byśmy żyli tu na wygnaniu wśród pogan, używając słów Piotra, bezpieczni w miłości Ojca, a swoją wiernością sprawiali, że inni zobaczą Boga. Byśmy byli po prostu Bożym sługą, byśmy byli tak jak na początku Bóg mówił do Abrahama, żebyśmy byli światłością dla pogan, żebyśmy byli światłością dla świata, żebyśmy, jak Jezus mówi, żebyśmy byli solą dla tej ziemi, dobrym smakiem dla tej ziemi, tak? Bo Bóg nie chce zniszczyć swojego stworzenia, Bóg je chce odkupić, Bóg je chce wybawić, Bóg je chce przemienić, tak? Oczywiście, to oznacza, bądźmy realistami, że nieraz będziemy musieli znosić jednak wodę, będziemy musieli przejść przez wodę i ogień, ale pośrodku tych prób Bóg będzie z nami. Nie utoniemy, ani się nie spalimy. Zobaczcie, inni wtedy, kiedy w zależności od tego, jak my przechodzimy te rzeczy, czy w wierze, czy nie w wierze, to inni widzą. Zobaczcie, że kiedy na Egipt spadały plagi, ziemia Goszen była bezpieczna, tam gdzie mieszkał Izrael. Kiedy przyjaciele Daniela byli w piecu, byli bezpieczni, tak? Inni, którzy próbowali ich stan tam wrzucić czy wyciągnąć z tego pieca, zostali spaleni. Także mamy wyraźny przykład tego, że Bóg jest ze swoimi wiernymi tak, że te próby ich nie spalają, te próby ich nie niszczą. A inni, widząc nasze życie pośród prób i testów, wody i ognia, powinni zrozumieć właśnie, że przechodzimy je zwycięsko tylko i wyłącznie dlatego, że nie, że jesteśmy herosami w naszym życiu, że my jesteśmy półbogami albo superbogami, superludźmi czy kimś takim, ale dlatego, że Bóg nas od początku do końca umiłował i że On daje nam siłę i zwycięstwo. On nas ukształtował właśnie dla swojej chwały, dlatego to On nas ochrania. Płoniemy, nie spalamy się, pływamy nie widząc brzegu i nie toniemy. Wiecie, skąd pochodzi ta ilustracja, że pływamy nie widząc brzegu? Który z filozofów przedstawił taki obraz życia ludzkości na początku XX wieku? No Fryderyk Nietzsche, nie? Wielki ateista powiedział, że już dawno nie widzimy brzegu i pływamy. Także mówił o ludzkim osamotnieniu, że musimy się nauczyć pływać. Ale myślę, że jakbyśmy do tego dodali Bonhoeffera, to byśmy mogli powiedzieć z radością, że Chrystus pływa z nami. Nie? Że my pływamy, czasami rzeczywiście nie widzimy brzegu, ale Chrystus płynie z nami i On nas podtrzymuje. Właśnie, słuchajcie, możemy się uśmiechać w tym życiu pomimo trudów. To nie jest, słuchajcie, nic zdrożnego w chrześcijańskim życiu uśmiechać się. Wiem, że teraz jest czas Wielkanocy, jest czas rozpamiętywania, śpiewamy o krzyżu i słusznie, bo to też jest część naszej historii, naszej tożsamości. Ale to nie jest nic zdrożnego, żebyśmy się uśmiechali pomimo trudów, gdyż On jest z nami. On płynie z nami, On przechodzi przez ogień z nami. To właśnie służy Jego chwale. Właśnie, w jaki sposób możliwa jest radość pośród znoju? No, trzeba powiedzieć tak, odpowiedź jest jedna. Będąc otoczonymi miłością Ojca, braterstwem Syna i łaską Ducha. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy Boże, dziękujemy Tobie za to przypomnienie z Ewangelii według Izajasza, Panie, że Ty jesteś z nami, że Ty nas umiłowałeś, że Ty nas odkupiłeś i że Ty, pomimo tego, że jeszcze żeśmy nie dotarli do ziemi obietnicy, Ty jesteś z nami, Ty nam wyznaczyłeś ten cel i kierunek. I Panie, nie musimy się bać życia tutaj, ale możemy w pełni ufności wierzyć Tobie, że jesteś z nami, że nas prowadzisz. I tym bardziej możemy z pewnością biec, tak jak apostoł Paweł, do celu, który jest przed nami, aby zawsze być w Tobie, zawsze być z Tobą, spójnymi w całym naszym życiu. Prosimy Cię, dodaj nam tej perspektywy na nasze życie. Spraw, by właśnie inne definicje, jakieś świeckie, ateistyczne definicje życia nie porywały naszego myślenia w innym kierunku, ale właśnie byśmy mieli te biblijne obrazy tego, po co tu jesteśmy, dlaczego nasze życie wygląda tak, jak wygląda. Prosimy Cię o tę łaskę przez Chrystusa. Daj nam moc Twojego Ducha. Amen.